Teraz łączymy się z naszym korespondentem w Stanach Zjednoczonych. W Chicago jest Sergiusz Zgrzebski. Sergiuszu, dzień dobry. Dziękuję bardzo. U ciebie nieboska jakaś godzina, że dałeś radę się z nami połączyć. Opowiadaj, no, jak klimat w Stanach Zjednoczonych. Czy jest duże zaskoczenie tą skalą zwycięstwa Donalda Trumpa? Co najbardziej rzuca ci się w oczy?
To znaczy, na pewno wszyscy pamięcią powracamy do 2020 roku, kiedy Amerykanie położyli się do łóżka przekonani o wygranej Donalda Trumpa, a obudzili się z przewagą Joe Bidena i to kluczowe zwycięstwo w niebieskiej kropce, czyli dystrykt kongresowy w Omaha w Nebrasce, który oferuje jeden głos elektorski. Zobaczymy, jak sprawy potoczą się w tej niebieskiej ścianie. My znajdujemy się właśnie w Illinois. Podczas kampanii odwiedziliśmy właśnie Wisconsin, właśnie Michigan. Tam widoczny był głos Donalda Trumpa. Podróżowaliśmy poza miasto. Tam rzeczywiście widać, że elektorat Trumpa był obecny. Natomiast w dużych miastach, w skupiskach ludności, w skupiskach uniwersyteckich przewaga Harris była jak najbardziej widoczna i znowu nie wołamy tego wyścigu jeszcze jako zakończonego, bowiem wszystko wydarzyć się może i ten scenariusz, w którym to 269 do 269 był przez Partię Demokratyczną już przerabiany i dlatego zwycięstwo Harris w dystrykcie kongresowym w stanie Nebraska jest tak ważne, ponieważ okazać się może, że zwycięstwo w tym wyścigu zdobędzie ta osoba, która ten jeden dodatkowy głos elektorski otrzyma i 270 głosów spadnie. Także choć wszyscy na tę późną godzinę w nocy mówią, że zwycięstwo Trumpa jest przesądzone, tak jak mówię, już raz w historii widzieliśmy, że to się odwróciło. Droga do zwycięstwa Harris jest niezwykle wąska, bowiem mówimy tylko o tej niebieskiej ścianie. Przypomnijmy, jeżeli w jednym z tych stanów coś się wydarzy, a już mówimy o tym, że Pensylwania idzie w stronę Donalda Trumpa, no to ta ścieżka Harris będzie naprawdę trudna. No i cóż, wśród wyborców to poparcie Trumpa było solidne. Jak widzimy, wyborcy republikańscy wyszli głosować wcześniej. To procedura była zarezerwowana historycznie dla wyborców demokratycznych. Jednak jak widzimy, Partia Republikańska odrobiła dobrze swoje zadanie z przegranej sprzed 4 lat, ponieważ teraz po tych wynikach widzimy, że naprawdę jej przedstawiciele przyłożyli się w tych powiatach i w tych okręgach wyborczych, które w 2020 roku zdobył Joe Biden.
Już, ale wydaje się, przynajmniej jak spoglądaliśmy już kilka godzin temu na ten sztab, to miejsce, gdzie Kamala Harris miała zabrać głos, gdzie miała wygłosić przemówienie, że tam właściwie jest już stypa, że to jest żałoba, że to jest absolutne pogodzenie się z porażką. Zresztą ta decyzja o tym, że ona dziś głosu nie zabierze, także wiele nam mówi, więc wydaje się, że sama Kamala Harris nie ma już wielkich nadziei na to, że cokolwiek w tym wyścigu uda się zmienić, że uda się ten kierunek odwrócić.
Istotnie tak jest i jak pani redaktor wspomniała, to jest dobra wskazówka do tego, że właściwie niewiele można już zrobić. Natomiast znowu tutaj apelujemy o powściągliwość, bowiem widzieliśmy już na przykład na mediach społecznościowych, że wyborcy pana Trumpa już świętują wygraną. Znowu tradycja i kultura polityczna w Ameryce nakazują poczekanie jednak do momentu, kiedy te 270 głosów elektorskich jest niezaprzeczalne, ponieważ znowu przypominamy, co działo się 4 lata temu. Fakt, że niektóre z powiatów liczone były dopiero w środę, spowodował i był przyczyną jak gdyby całej fali później teorii spiskowych wyborców pana Trumpa, że coś musiało być nie tak w procedurze głosowania, skoro, jak mówię, zasnęli z wygranym Trumpem, obudzili się z wygranym Bidenem. W tym wypadku, no cóż, jeżeli rzeczywiście 270 głosów zostanie zdobytych, no to z pewnością nazajutrz Kamala Harris wyjdzie i to zwycięstwo odda. Jednak my wiemy, że zarówno Partia Republikańska, jak i Demokratyczna w wielu tych stanach już złożyły pozwy, które za zadanie będą miały przeliczanie tych głosów. Także znowu, z doświadczenia wiemy, że tak zacięty wyścig nie zostanie oddany tak łatwo.
No właśnie, rynki przyjmują ze spokojem, a nawet zadowoleniem chyba zwycięstwo Trumpa, bo wszelkie na razie dane od rana pokazują, że dolar amerykański bardzo mocno zyskuje w stosunku do innych walut, ale to już są kwestie, o których będziemy mówić później. Teraz jeszcze chciałam pana, panie redaktorze, zapytać o kwestie związane ze sztabem republikanów. Co pana zdaniem, rzecz jasna, zwyciężyło tak naprawdę, przechyliło te szale, pozwoliło Trumpowi te wybory wygrać? On bardzo oczywiście, wiemy, kładł nacisk na sprawy migracyjne, na kwestie gospodarcze. I czy rzeczywiście dla Amerykanów dziś to jest absolutnie najważniejsze, ważniejsze niż prawa człowieka chociażby?
A w 1994 roku John Carney, doradca ówczesny prezydenta Billa Clintona, ukuł takie stwierdzenie, które my bardzo często używamy: it's the economy stupid, czyli to ekonomia głupcze. No i tutaj wygląda na to, że niezależnie od tego, co wyborcy, czy też co kandydaci Partii Demokratycznej by zrobili, to zdecydowanie w kraju odczuwa się problemy ekonomiczne. Znowu mieszkalnictwo, dostępność cenowa mieszkań, ceny żywności. To są wszystko te rzeczy, o których Amerykanie mówią przy stołach kuchennych, bardziej niż właśnie wszystkie sensacje z szlaku wyborczego pana Trumpa. O tym się mówi. Mówi się o tym, że jest ciężko w Ameryce, że 70% społeczeństwa żyje od pierwszego do pierwszego. No i znowu przykład, że u sterów jest Partia Demokratyczna, wskazuje, że cała ta niechęć elektoratu skierowana będzie właśnie na urzędującą partię. No i tutaj nie jest zaskoczeniem, że demokratom nie udało się zdobyć serc i umysłów amerykańskich wyborców, bo tak naprawdę, i tu chyba taka konstatacja jest, że niezależnie kto te wyniki wygra, Amerykę czeka ciężki okres ekonomicznie relatywnie do tego, co mogłoby być, a znowu wiemy z poprzedniej prezydentury pana Trumpa, że wiele z tych decyzji, które podejmie, może jeszcze sprawić, że ten poziom trudności życia dla Amerykanów zostanie po prostu podwyższony.
No właśnie, i teraz też pojawia się pytanie o to, nie wiem, co się mówi w Stanach, na temat tego, kiedy my już to oficjalne zamknięcie procesu wyborczego będziemy mieć, kiedy rzeczywiście już będziemy mogli mówić, że na 100% Donald Trump jest 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. On co prawda już takie zwycięskie przemówienie wygłosił, ale ono było dość wstrzemięźliwe jak na możliwości Donalda Trumpa, trzeba przyznać.
No i my właśnie pozostaje mieć nadzieję, że republikański kandydat nauczył się, dostał lekcję z ostatnich 4 lat temu. I znowu, no nie wiemy, w którą stronę pójdzie jeszcze te kilka ostatnich głosów. A sam fakt, jak bardzo brutalna to była, jak ciężka to była kampania, pokazuje, iż republikański kandydat wyraźnie wychodzi z niej tutaj w nawiasie poturbowany, wyraźnie jest zmęczony tą kampanią. Zaznaczał, że to będzie jego ostatni run, ostatnia prezydentura. No i tak naprawdę wszyscy spodziewają się, że być może podczas tej kampanii 78-letni dziś Trump podczas tej kadencji zrobi coś, co zrobił Joe Biden, czyli zdecyduje się już nie kandydować, czy być może w trakcie kadencji ustąpi, otwierając drogę do prezydentury J.D. Vance'owi, bo wszyscy, znając wizerunek potencjalnego wiceprezydenta, senatora ze stanu Ohio, przewidują, że właśnie miał on takie zamiary być tym, który na wypadek odejścia Trumpa z polityki będzie tym jego numerem 2. Przypomnijmy, że pomimo tego, że Donald Trump wygrał wybory, to jest dalej przestępcą skazanym przez sąd w jednym ze stanów. Czeka go jeszcze wiele procesów sądowych, także ciekawe będzie, jak Amerykanie poradzą sobie, a zdecydowanie jak poradzi sobie Sąd Najwyższy amerykański z perspektywą posiadania i kogoś, kto posiada wątpliwe cechy charakteru do sterowania państwem, o czym mówili najchętniej osoby z jego otoczenia podczas prezydentury, gdy był 45. prezydentem, czyli były szef sztabów połączonych i rzeczywiście najbliżsi doradcy, którzy wtedy byli świadkami zajść wokół 6 stycznia i insurekcji na Kapitolu. W ostatnich dniach tej kampanii informowały i też ostrzegały amerykańską opinię publiczną o konsekwencjach kolejnej prezydentury Trumpa. Dzisiaj widać, że te ostrzeżenia nie znalazły przychylności wyborców, a więc prawdopodobnie przed nami kolejne 4 lata prezydentury Donalda Trumpa, co z przymrużeniem oka można również skomentować w ten sposób, że przynajmniej amerykańskie seriale czy programy komediowe będą miały masę świeżego materiału, ponieważ znając prezydenturę i sposób prowadzenia się Donalda Trumpa, to będziemy mieli zaserwowane kolejne 4 lata codziennych fajerwerków. To zresztą fajerwerki, do których Amerykanie już się przyzwyczaili i szczerze mówiąc są nimi nieco zmęczeni, dlatego wszyscy z niecierpliwością czekają opublikowania wyników tych wyborów. Tak jak powiedziała aktorka Maya Rudolph w programie Saturday Night Live, abyśmy mogli spokojnie przejść do porządku dziennego nad polityką i zabrać się za święta, bowiem sezon świąteczny w Ameryce już za pasem.
Bardzo dziękuję. To niezawodny, jak Państwo widzą, Sergiusz Zgrzebski, korespondent w Stanach Zjednoczonych, konkretnie z Chicago. Panie redaktorze, ogromnie dziękuję za te wszystkie informacje. Proszę się trochę położyć spać teraz, zregenerować siły, bo jak sądzę, wiele, wiele trudnych godzin za panem. Dzięki raz jeszcze i do zobaczenia. A ja jeszcze jestem winna Państwu informacje dotyczące tego, że tym razem nie zwlekał. Nie zwlekał tym razem Andrzej Duda, polski prezydent. Już, drodzy Państwo, zdążył pogratulować zwycięstwa Donaldowi Trumpowi, mimo że to zwycięstwo nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone. Congratulations, Mr. President Trump, you made it happen. Czyli oczywiście gratuluję, panie prezydencie Trump. Udało się, tak to można przetłumaczyć na język polski. No proszę, zupełnie inna sytuacja niż 4 lata temu, kiedy nawet po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów pan prezydent Duda nie zdecydował się pogratulować zwycięzcy, czyli Joe Bidenowi, ale drodzy Państwo, nie tylko prezydent, także były premier Morawiecki pospieszył już z gratulacjami. No cóż, panie prezydencie, udało się. Zwolniłeś kolejną osobę z gabinetu owalnego. Po prostu niesamowite gratulacje. To tak a propos braku zaangażowania po jednej stronie, ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Rzecz jasna, ja przypomnę, że Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej, mówił ostatnio, że jeżeli wygra Trump, to gabinet Tuska z Tuskiem na czele, rzecz jasna, powinien podać się do dymisji.